tym momencie mamy pomysł taki, by zadzwonić do Wiednia i dowiedzieć się, co tam nad pięknym, modrym Dunajem. Naszym rozmówcą jest pan Andrzej Kępa. Dzień dobry.
Dzień dobry, pozdrawiam serdecznie z mroźnego, ale słonecznego Wiednia.
To tak jak w Warszawie, też mroźniej, ale słonecznie. Natomiast, no i co słychać w Austrii? To zaczniemy pytanie o echa tej awantury polsko-izraelskiej. Histeria w internecie, co mówili Austriacy? Czy w ogóle mogli coś powiedzieć, czy się dowiedzieli o tym konflikcie?
Tak, tak. Oczywiście mówiono na ten temat, mówiono o uchwale, mówiono o IPN, ale raczej bez większych komentarzy. Było wspomniane o zaistnionym fakcie, o podjętych, tak jak mówię, działaniach odnośnie tej uchwały. W parlamencie był komentarz ze strony izraelskiej, ale na tym się to skończyło. Ja w ogóle stwierdzam ku zadowoleniu, że media austriackie troszeczkę stonowały, bardzo uważają odnośnie używania słów, czy też atakowania, czy w ogóle nie pojawia się ostatnio takie sformułowanie jak polski obóz zagłady. Jest to bardzo dobre. Wczoraj w gazecie ukazał się bardzo obszerny artykuł dotyczący Słowaka, który był więźniem w Auschwitz-Birkenau, w wieku 26 lat tam w tym więzieniu wylądował i tatuował te numery więźniom. I szczególnie przypatrzyłem się temu, ani razu nie zostało użyte inne określenie jak tylko obóz koncentracyjny, czyli KZ. Nie było nawet stwierdzenia polski, niemiecki na terenie Polski i tak dalej. Także pod tym względem naprawdę zwróciłem na to uwagę, jest duża różnica. A w ogóle w Austriach, w mediach austriackich bardzo dużo mówi się na temat Holokaustu, na temat Auschwitz, na temat Mauthausen. Jest to temat przeważający i który wszędzie można zauważyć.
Znaczy przy okazji tej wymiany stanowisk historycznych.
Tak, ja myślę, że jest, na to się tu splakła jeszcze jedna sytuacja dosyć bardzo ważna. Otóż austriackie media, pamiętajmy o tym, że austriackie media to są media głównie lewicowe i głównie, które mają zakorzenione są w rękach niemieckich. W związku z czym nie możemy mówić tutaj o takich mediach, na przykład jak jest w Polsce, gdzie scena tych mediów jest zdecydowanie bardziej kolorowa, możemy wyczytać różne treści. Tutaj jest raczej w miarę jeden kierunek, ewentualnie kierunek taki neutralny. No prawicowych mediów się raczej nie czyta.
Biorąc pod uwagę osiągnięcia Austriaków w czasie II wojny światowej, to ta powściągliwość jest dość zrozumiała.
Tak, 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 tak. To jest zrozumiałe, zauważalne i oni do tego tematu niechętnie wracają. Zresztą niedawno wczoraj byłem w Wiedniu, pod Wiedniem, w małej miejscowości i zauważyłem bardzo piękny pomnik, wysoki młodego żołnierza. No i wczytałem się w tablicę i tam pomordowanym naszym synom, czy podczas II wojny światowej na Ostrzącie. Także to trzeba patrzeć na to również i z tej perspektywy. Oni tak to traktują, te tematy. Ale co jest bardzo ważne, uważam to, że austriackie media również bardzo się wyczuliły, ponieważ w Austrii pojawił się mały skandal, znaczy mały, dosyć duży skandal, stowarzyszenie tak zwane Burgenland, gdzie w śpiewnikach wykryto niektóre piosenki z treściami antyżydowskimi. Z tego się zrobił ogromny skandal i w zasadzie codziennie jest dotyczące, jest atak na rząd, jest nacisk na premiera Kurza, na wicepremiera Strachera. No i efektem są również tego takie echa, jakby tematyzowanie właśnie Holokaustu, tematyzowanie antysemityzmu.
Czyli dobrze, jeszcze jedno zdanie na temat tej polskiej fali odpowiedzi. Czy pana zdaniem mamy szansę przebić się do światowej opinii publicznej z naszym, no nie tyle, że z naszym punktem widzenia, ale z prawdą, bo my mówimy jak było, w przeciwieństwie do innych, którzy kolorują i fałszują.
Myślę, że tutaj ogromną rolę odgrywają również polskie instytucje. MSZ-u. W sobotę odbyło się takie spotkanie noworoczne, dosyć późne, ale mimo wszystko z Polonią, gdzie pani ambasador czytała stanowisko MSZ-u. To stanowisko był apel do organizacji i do Polaków, aby to stanowisko jak najczęściej na swoich stronach publikować i tak dalej. To jest jedna oczywiście droga, żebyśmy jako Polacy mieszkający za granicą na ten temat też i mówili. Natomiast myślę, że ja nie wiem, czy to jest najlepsza droga, żeby to bardzo mocno tematyzować. Powinniśmy na ten temat mówić i działać w tym kierunku. Tutaj bardzo dużą rolę odgrywa również odpowiednie uczestnictwo. Przecież pamiętajmy, że w tym roku mamy odzyskanie niepodległości przez Polskę, ale to dla całej Europy jest bardzo ważna rocznica, 100 lat, prawda? I również dla samej Austrii.
Tutaj dla Austrii i Węgier to nie jest zbyt przyjemna rocznica, bo jednak całkiem fajnie zorganizowane, nowoczesne, demokratyczne i dość łagodne państwo rozpadło się na mniejsze części. Tutaj i Austriacy, a przede wszystkim Węgrzy stracili. To jeszcze kilka słów na temat tych wewnątrz austriackich. Jak wygląda ten początek premierowania pana premiera Kurza?
Wczoraj odbył się wywiad z premierem Kurzem, kanclerzem Kurzem. Dzisiaj jest opublikowany w Standardzie, bardzo obszerny, polecam go. Bardzo dużo jest pytań, bardzo dużo ciekawych pytań. No oczywiście tytuł jest samego wywiadu myślę, że to polskie media będą, szczególnie te lewicowe, będą chętnie komentować, że kanclerz Kurz chce obciąć dofinansowania, czy te środki przekazane na wschodnią, tak zwaną byłą wschodnią Europę. Więc ja muszę powiedzieć, że warto się wczytać, bo jest bardzo dużo ciekawych informacji, szczególnie właśnie pod kątem Polski i Węgier. Tutaj deklarację składa Kurz, bardzo ciekawą, o bardzo bliskiej współpracy i stanowisku, który posiada, podziela razem z premierem Orbanem. Holandii. Z premierem Holandii, panem Rutte. To też jest bardzo dobra wskazówka odnośnie traktowania. Bardzo dużo mówi się...
No, pan Rutte jest generalnie niechętny tutaj Polsce i temu prawicowemu, czy może patriotycznemu stronnictwu, i wypowiedzi premiera Austrii od mniej więcej 2 miesięcy są dużą, nieprzyjemną niespodzianką, jeżeli chodzi o przynajmniej sprawy Polski i sprawy tutaj naszej Grupy Wyszehradzkiej.
No tak, ja też oczekiwałem czegoś innego, ale wydaje mi się, że to też popatrzeć trzeba na to w ten sposób, że Niemcy, Austria jest bardzo mocno zakorzeniona w tej grupie przyniemieckiej i oni no nie będą nagle bronili Grupy Wyszehradzkiej, ponieważ ich interesy są, zresztą pisze o tym, mówi o ten temat Kurz, ich interesy są bezpośrednio przy grupie tych tak zwanych netto cala, czyli tych, którzy płacą netto do Europy, do wspólnego budżetu, nie tych, którzy odbierają. I tutaj pojawia się w tym wywiadzie zresztą 3 razy słowo Polska, nigdy ani razu nie mówi bezpośrednio, odniesie się do Polski, czy do polskiego rządu, natomiast mówi oczywiście o tej sytuacji, że będzie za tym, aby zmniejszyć ilości środków, które są przeznaczane do tej pory do takich krajów na przykład jak Węgry czy Polska, czy pozostałych, tych, którzy są biorcami, największymi biorcami tych środków unijnych.
No i to jest ten reality check, bo jednak spodziewaliśmy się czegoś innego.
Tak.
Bardzo serdecznie.
Natomiast jeżeli mogę... Tak, jeszcze jedną rzecz chciałbym powiedzieć, że natomiast na co warto zwrócić uwagę, to Sebastian Kurz bardzo mocno podkreśla, że w momencie, kiedy obejmie przewodnictwo w Radzie Europejskiej, a Austria w tym roku to będzie przecież robić, to głównym jego celem będzie jak to się ładnie nazywa w języku niemieckim, Subsidiarität, czyli zarówno polityczne, gospodarcze, jak i społecznie prawo do samostanowienia. I to jest jakby też jedna rzecz, na którą warto się trzymać, żeby Europa nie ingerowała w sprawy zewnętrzne państw. I tutaj można zauważyć, ja zauważam jakby taki kurs, którym się porusza Kurz. Z jednej strony właśnie chce zachować to samostanowienie, czyli tą narodowość danych państw członkowskich, a z drugiej strony nie chce tracić bezpośredniego kontaktu z tymi, którzy są wielcy w Europie, czyli z Niemcami, Francją i ich towarzystw.
A z trzeciej obciąć nam kaskę z Unii. No dobrze, będziemy o tym pamiętać i weźmiemy pod uwagę, bo różne rzeczy się na świecie dzieją.